Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI mianował nowych ordynariuszy w Augsburgu i Bogocie.
Kubańskie władze zwalniają dalszych więźniów politycznych, poinformował arcybiskup Hawany po spotkaniu z prezydentem kraju.
Kościół Sri Lanki dziękuje Polakom za wsparcie tamtejszego programu edukacyjnego.
8 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI rozpoczął tegoroczne letnie wakacje, które tym razem w całości spędzi w Castel Gandolfo. Po raz pierwszy w czasie tego pontyfikatu papież nie zdecydował się na wyjazd w góry. Wcześniej odpoczywał w Dolinie Aosty, Dolomitach czy Górnej Adydze. Na placu przed Pałacem Apostolskim papieża powitali mieszkańcy Castel Gandolfo.
Drodzy przyjaciele, dziś wieczorem rozpoczynam wakacje. Cieszę się, że spędzę je wśród was. Mam tu możliwość spotkania się z pięknem przyrody, historią, a także wyrażaną mi sympatią i przyjaźnią. Dziękuję z serca za waszą obecność i waszą przyjaźń.
Castel Gandolfo popularnie nazywany jest drugim Watykanem. Tamtejszy pałac jest własnością kościoła od XVII wieku, a w letnią rezydencję papieży zamienił go Urban VIII.
Benedykt XVI mianował ordynariuszem diecezji augsburskiej w południowych Niemczech 66-letniego biskupa Konrada z Darse. Przez ostatnie 3 lata kierował on diecezją Görlitz w pobliżu granicy z Polską. Należy także do grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec. Biskup z Darsa inicjował m.in. wspólne polsko-niemieckie uroczystości religijne łączące katolików z obu krajów, jak na przykład tegoroczna transgraniczna procesja Bożego Ciała z Görlitz do Zgorzelca. W ubiegłym roku potępił antypolską kampanię neonazistowskiej partii NPD prowadzoną na terenach dawnej NRD.
Sytuacja kościoła lokalnego w Augsburgu, którym pokieruje biskup z Darsa, jest wyjątkowo trudna. Dzieje się tak w związku z dymisją w atmosferze skandalu jego poprzednika, biskupa Waltera Miksy, pod którego adresem wysuwano szereg oskarżeń, łącznie z molestowaniem seksualnym nieletnich. Żadnego z tych zarzutów nie udowodniono, jednak znamienne, że część z nich padło ze strony środowisk kościelnych. Sam biskup Miksa przeprosił wiernych za swoje błędy i na polecenie papieża wycofał się z życia publicznego kościoła.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez 78-letniego kardynała Pedro Rubiano Saenza z funkcji metropolity Bogoty. Na jego miejsce papież mianował 68-letniego arcybiskupa Barranquilli Rubena Salazara Gomesa, stojącego zarazem na czele konferencji Episkopatu Kolumbii. Nominacja zbiegła się w czasie z obradami plenarnymi kolumbijskich biskupów. Przedmiotem posiedzenia jest refleksja nad 200-leciem niepodległości tego latynoamerykańskiego kraju. Głównym przedmiotem troski kościoła w Kolumbii jest sytuacja społeczna, naznaczona pogłębiającym się ubóstwem i bezrobociem wśród znacznej części społeczeństwa, tlącą się wojną domową oraz konfliktem politycznym z sąsiednimi krajami, Ekwadorem i Wenezuelą.
W tych ostatnich kwestiach Kościół wyraża umiarkowany optymizm. Zdaniem sekretarza generalnego episkopatu biskupa Juana Vicente Cordoby jest nadzieja, że nowy rząd prezydenta Juana Manuela Santosa podejmie negocjacje z rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii. Natomiast przewodniczący episkopatu, dzisiejszy nominat arcybiskup Ruben Salazar Gomez, za pozytywny znak uznał gotowość prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza do przyjazdu na inaugurację nowej prezydentury do Bogoty.
Władze Kuby zapowiedziały rychłe zwolnienie 5 więźniów politycznych, a dalszych 47 za 3-4 miesięcy. Ponadto zaś przeniesienie w najbliższym czasie 6 z nich do zakładów karnych bliższych miejsca zamieszkania. Wypuszczeni z więzienia udadzą się z rodzinami za granicę. Poinformował o tym kardynał Jaime Ortega z Hawany po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Raulem Castro, w którym wziął też udział goszczący na Kubie hiszpański minister spraw zagranicznych. Miguel Ángel Moratinos wyraził uznanie kubańskiemu kościołowi za tak owocny dialog z władzami i zapowiedział gotowość Hiszpanii do przyjęcia zwolnionych pod warunkiem zapewnienia im możliwości powrotu na wyspę. Chodzi o 52 więźniów pozostałych za kratami spośród 75 działaczy opozycyjnych, aresztowanych przed 7 laty, z długoletnimi wyrokami do nawet 28 lat. Inne osoby z tej grupy już wcześniej zwolniono albo po odbyciu kary, albo ze względów zdrowotnych.
Z wielu stron, łącznie z Departamentem Stanu USA i większością rządów krajów Ameryki, wyrażono satysfakcję z zapowiedzianych wczoraj zwolnień. Są one najliczniejsze od 1998 roku, kiedy po wizycie Jana Pawła II ułaskawiono 300 więźniów, w tym 100 politycznych. Zasługi kubańskiego kościoła dla ostatnich zwolnień podkreślają sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich José Miguel Insulza czy Sara Stevens, kierująca Waszyngtońskim Centrum na Rzecz Demokracji w Amerykach. Bardziej sceptyczni są kubańscy dysydenci. Przymusowe deportacje do Hiszpanii to jeszcze niepełna wolność i nie oznaczają one postępu w kwestii praw człowieka. Tak uważają zarówno Laura Polian, stojąca na czele Dam w Bieli, czyli matek i żon zatrzymanych w 2003 roku, jak przewodniczący Kubańskiej Komisji Praw Człowieka i Pojednania Narodowego Elisardo Sanchez. Według tego ostatniego z grupy 75 aresztowanych wówczas opozycjonistów, jeden nadal jeszcze pozostanie w więzieniu.
Chińskie władze zwolniły z więzienia biskupa ze wspólnoty kościoła podziemnego. Za nieuznawanie zwierzchnictwa państwa nad kościołem katolickim biskup Cha Chi Kuo od 15 miesięcy odbywał karę pozbawienia wolności. Chiński hierarcha ma 75 lat, z czego 18 przebywał w komunistycznych więzieniach. Od 6 lat już 14 razy wychodził na wolność. Szacuje się, że do wspólnoty katakumbowej, cieszącej się wielkim poważaniem, a zarazem regularnie prześladowanej przez komunistyczny reżim, należy od 8 do 10 milionów wiernych.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Już 1500 dzieci na Sri Lance otrzymało stypendia szkolne sfinansowane przez Caritas Polska. Za tę konkretną pomoc podziękował biskup Harold Anthony Pereira. Dyrektor lankijskiej Caritas, a zarazem kierujący w tamtejszym episkopacie Komisją Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju Społecznego, wyraził nadzieję na dalszą współpracę polsko-cejlońską. Sri Lanka jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji.
Szczególną uwagę przywiązujemy do edukacji najmłodszych, ponieważ poziom analfabetyzmu na Sri Lance jest cały czas bardzo wysoki. Wielu młodych chciałoby się uczyć i to podstawowych umiejętności czytania i pisania. Jednak ich rodzin nie stać na opłacenie rachunków szkolnych. Dlatego prosiliśmy o pomoc międzynarodową, by poradzić sobie z tym problemem. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Caritas Polska za hojne wsparcie naszego programu edukacyjnego realizowanego od kilku lat. Dzięki jej pomocy sfinansowaliśmy stypendia szkolne. Już ponad 1500 Lankijczyków na całej wyspie i w 11 diecezjach mogło się uczyć dzięki waszemu wsparciu. To niewyobrażalna pomoc. Ufamy, że program ten będziemy mogli dalej realizować. Nasza przyszłość i wykształcenie młodych pokoleń po części związane jest z polską pomocą. Stypendia przeznaczone są nie tylko dla dzieci z rodzin katolickich, ale też dla buddystów, hinduistów, muzułmanów i wszystkich innych potrzebujących.
Po wieloletniej wojnie domowej Sri Lanka zmaga się aktualnie z trudnym problemem pojednania narodowego. Choć katolicy są 8-procentową mniejszością religijną, to stanowią ważny element społeczny. Szanowani są za znakomite szkoły, liczne dzieła miłosierdzia i otwartość w dialogu z innymi religiami.
Kościół Indonezji domaga się ukrócenia przemocy sianej przez radykalnych muzułmanów. Apel ten poparli parlamentarzyści, przedstawiciele życia publicznego oraz umiarkowanych organizacji islamskich, którzy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko wszelkiej przemocy.
Niepokój związany jest z kampanią zapowiedzianą przez radykalny Front Pembela Islam, która ma być wymierzona w chrześcijan. Na razie nie ma wiadomości o konkretnych aktach przemocy, jednak wyznawcy Chrystusa czują się zaniepokojeni, ponieważ ulice wielu miast związanych z Islamskim Frontem są patrolowane przez jego bojowników. Jest to straż mająca zapobiec masowym nawróceniom na chrześcijaństwo, przed którymi przestrzegają Indonezyjczyków członkowie frontu. Ugrupowanie to dąży do budowania życia kraju na prawie szariatu, nie respektując konstytucji gwarantującej poszanowanie godności wszystkich obywateli i wolność wyznania. Choć postawa bojowników frontu krytykowana jest przez główne ugrupowania islamskie Indonezji, budzi niepokój, ponieważ często uciekają się oni do przemocy. Ich działania stają się też możliwe dzięki koneksjom z miejscową policją i lokalnymi politykami.
Terroryzm w Pakistanie stał się zjawiskiem tak powszechnym, że rząd zapowiedział utworzenie sił specjalnych do walki z terrorystami, a zarazem zwołanie krajowej konferencji poświęconej temu problemowi. Inicjatywę poparły wszystkie mniejszości religijne żyjące w tym kraju. Chrześcijanie zapowiedzieli przeprowadzenie krajowej akcji Módl się za Pakistan. Swój akces zgłaszają szczególnie ludzie młodzi, którzy, jak mówią, marzą o pokoju i harmonijnym współistnieniu, a nie o kolejnych aktach terroryzmu czy religijnego ekstremizmu.
Pierwszym krokiem w walce z terroryzmem było uznanie przez władze 23 ugrupowań działających na wschodzie kraju za organizacje terrorystyczne, a co za tym idzie, zakazanie ich działalności. Decyzja o zintensyfikowaniu wysiłków na rzecz walki z terroryzmem została podjęta po kolejnym krwawym zamachu, do którego doszło w meczecie w Lahaurze. W ostatnich 3 latach w Pakistanie doszło do 400 zamachów, w większości samobójczych, w których zginęło prawie 3400 osób. Większość ataków została przeprowadzona przez talibów związanych z Al-Kaidą.
Dobiega końca wielki odpust duchowski do Sanktuarium Matki Bożej. Przez 9 dni przybywają pielgrzymi z całej Polski. W ubiegłym roku przed cudownym obrazem podczas odpustu modliło się ponad 100 tysięcy osób. Obecny odpust ma szczególny charakter z powodu 670. rocznicy lokacji Tuchowa, jak i trudności związanych z powodzią, która nawiedziła sam Tuchów i sąsiednie tereny.
Tegorocznym uroczystościom odpustowym przyświeca hasło „Z Maryją bądźmy świadkami miłości”, przy czym każdy dzień opatrzony jest własnym tytułem, wokół którego prowadzone są rozważania odpustowe kierowane do licznie przybywających pielgrzymów. Każdy dzień odpustu rozpoczyna się odsłonięciem cudownego obrazu, po którym następuje msza święta oraz śpiew godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ostatni punkt dnia stanowi wieczór maryjny, będący okazją do modlitwy i refleksji poprzez muzykę i śpiew. W czasie odpustu pielgrzymi mogą zwiedzać muzea misyjne, etnograficzne i sanktuaryjne oraz ruchomą szopkę. Zainteresowani mają także okazję wziąć udział w loterii na rzecz dzieci niepełnosprawnych organizowanej przez Stowarzyszenie Nadzieja. Wśród wielu pielgrzymek nawiedzających w tym czasie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej są m.in. służby ratownicze, weterani służb wojskowych, środowiska pracy, stowarzyszenia katolickie, grupy modlitewne, chorzy oraz osoby konsekrowane. Pierwszy raz swój dzień podczas Wielkiego Odpustu przeżywały małżeństwa obchodzące swoje jubileusze, jak również ludzie uzależnieni i wychodzący z nałogów. Dla Radia Watykańskiego z Tuchowa mówił brat Dawid Wilczyński, redemptorysta.
Ponad 2,5 tysiąca młodych ludzi z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy przybyło do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła. W polskim La Salette trwa 23. Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych. Potrwa ono do soboty, a towarzyszy mu hasło „Spragnieni świadectwa”.
Kolejne już spotkanie w Dębowcu ma pomóc młodym ludziom odkryć w sobie pragnienie świadczenia o Chrystusie, a także pokazać im, w jaki sposób urzeczywistniać Go w swoim życiu, w rodzinie, w szkole i środowisku. Świadkiem może być tylko ten, kto coś widział, czegoś doświadczył, coś przeżył i z tego powodu może o tym mówić. Dlatego też gośćmi tegorocznego spotkania będą m.in. biskup Edward Dajczak, organizator przystanku Jezus, Wojciech Cejrowski, znany podróżnik. Podczas 23. spotkania młodych w Dębowcu nie zabraknie też dużej dawki energicznej i żywiołowej muzyki chrześcijańskiej. Dla Radia Watykańskiego z Dębowca ksiądz Piotr Szweda, Saletyn.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.